Witam serdecznie słuchaczy Tyflo Podcasta. Z tej strony Artur Rutkowski. Najpierw na dobry początek dane liczbowe. To jest odcinek 39, a mój w kolejności podcast drugi. To tak na wszelki wypadek podałem te dane liczbowe, gdyby zawsze jak ojciec prowadzący midzi, robi podcasty, zawsze się zastanawia, który to odcinek, więc właśnie podaję. Na początek parę informacji wstępnych. Chciałem powiedzieć tak parę słów. Przepraszam tych z góry, którzy twierdzą, że moje podcasty są za długie. Zawsze staram się jakoś przygotowywać się do tych podcastów. Chcę jak najwięcej informacji umieścić w podcaście. No akurat co do dzisiejszej prezentacji, po raz pierwszy zostałem zmuszony do podzielenia tego na części. Więc można powiedzieć, że zaczynamy pierwszą część i zaraz powiem, co będziemy prezentować. Ok, dzisiaj będę prezentować notatnik brajlowski. Od jakiegoś czasu, chyba 3 lat, jak nie dłużej trochę, notatnik ten już nie jest produkowany, ale jest dość słynny. Ja na początku w ogóle wątpiłem, czy zrobić podcast o tym narzędziu, ale parę osób chociażby na kanale Tyflo Podcast na TikToku przekonało mnie, że warto, chociażby dlatego, że prawdopodobnie bardzo dużo osób ma te urządzenia gdzieś u siebie w domach albo ma do nich dostęp, a niekoniecznie wie, jak je obsługiwać. No, może nie rozumieją instrukcji, może wolą kogoś, kto ich jakoś tam przeszkoli z tej obsługi. No, ja mam nadzieję, że ten podcast będzie jakoś tam przydatny w tej kwestii. Jak bardzo, nie wiem, postaram się, żeby był naprawdę jak najbardziej przydatny, żeby zawierał jak najwięcej informacji. A urządzenie, które mam zamiar przedstawiać, to niejaki Braillite Millennium 20. No, to jest słynne urządzenie. Niestety, jak wspomniałem, już nieprodukowane. Może i szkoda, bo w sumie jest to urządzenie stabilne. Ja mam już 5. rok to urządzenie i powiem szczerze, że dopiero niedawno zaczął odgrywać jakieś tutaj numery ze swoją awaryjnością. Był 2 razy reanimowany, raz wymieniano mu akumulator, drugi raz sprowadziło się to do przeczyszczenia całego modułu Braille'a oraz elektroniki. Natomiast przez 5 lat, szczerze powiedziawszy, no to chodził praktycznie idealnie. I mam nadzieję, że jeszcze długo pochodzi. Ale po prostu no, jest to urządzenie według mnie stabilne mimo wszystko. I po prostu no, jeszcze jest to urządzenie do tych starszych typów należących, które właściwie mają własny system operacyjny, nie bazują na technologiach Pocket PC ani Windows Mobile, Windows CE czy podobnych platform programistycznych i sprzętowych. Chyba jedynym notatnikiem poza Braillite'em, który jeszcze reprezentuje taką grupę notatników, którzy mają gdzieś taki własny system robiony na szybkiego, taki najprostszy, nawet nie oparty o żaden Linux, Windows czy cokolwiek, po prostu własna aplikacja zarządzająca. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale mi się wydaje, że oprócz Braillite'a jeszcze jest taki modny dość pronto. Nie widziałem tego notatnika, więc niewiele mogę powiedzieć. Natomiast Braillite'a mam i postaram się go jak najlepiej zaprezentować. Ok, no to koniec może już informacji wstępnych. Nie będę marudzić dłużej. Przechodzę do części zasadniczej. Dobrze, jak wspomniałem, urządzenie nazywa się Braillite Millennium 20. Dokładnie oznaczenie to jest M20. Ten notatnik występował w kilku rodzajach. Na pewno była taka wersja Braille Light 2000. Kiedyś, już jakiś czas temu, to miało 18 znaków, 18-znakową linijkę. Miało jakiś tam syntezator mowy, szczerze powiedziawszy, średnio wyraźny. Zresztą ten ma troszkę lepszy, ale chyba niewiele. Niestety nie miało kursor routingów przy linijce brajlowskiej. No i klawiatura była sześciopunktowa, a nie ośmiopunktowa, i troszeczkę był inny w ogóle wygląd tego urządzenia. Ja, opisując zaraz wygląd Millenniuma, spróbuję również przekazać mniej więcej, jakie były różnice między Millenniumem a Braille Lightem 2000. W ogóle istnieją jeszcze chyba dwie wersje nawet tego Millenniuma. Chodzi mi głównie o liczbę znaków linijki brajlowskiej. Ja mam Millennium A20, ale są też Millenniumy 40. Zresztą podobnie było w tych starszych Braille'ach. Były też 40-znakowe linijki. Z tego co pamiętam, już miały kursor routingi. No tutaj Millennium zarówno w wersji 20, jak i wersji 40 ma kursor routingi nad każdym modułem brajlowskim. Dobrze, to ja teraz może powiem o wyglądzie, jak to w ogóle narzędzie wygląda i co to jest. No więc jest to takie narzędzie prostokątne, umieszczone w futerale, z którego go można spokojnie wyjąć, ale ponieważ, szczerze powiedziawszy, dość wygodnie jego się w tym futerale nosi, więc fajnie jest go zostawić w środku. Tym bardziej, że futerał ma dwie zaczepki, klamerki do zaczepienia paska w celu noszenia go potem na szyi, żeby w razie musimy gdzieś podejść, no to można sobie z nim podejść i spokojnie czytać jakieś informacje, które tam mamy. I to tak, urządzenie jest prostokątne. Wymiary, no tak trudno będzie mi powiedzieć, mniej więcej, no troszkę ponad 20 cm. Wiadomo, że główną część tej długości czy szerokości zajmuje linijka brajlowska, która ma 20 znaków. Nad każdym modułem jest kursor routing. Po lewej stronie linijki, przed pierwszym znakiem i za ostatnim, czyli za 20, są takie kółeczka. Takie słychać. To są kółeczka budowane na zasadzie słynnych scrollerów, przepraszam, w myszce. Dzisiaj popularne zresztą jest to rozwiązanie i bardzo zresztą wygodne. Podobne rozwiązanie jest tutaj w Braille'cie. Mamy dwa te kółeczka. I teraz tak, one się tak przeskakują ząbkowo właśnie. Do przodu można je kręcić, do tyłu, czyli do siebie, ale także naciskać. O, taki dźwięk wydają. To było prawe, a to jest lewe. Dobrze. I teraz tak. Po obu stronach są głośniczki. Są głośniczki i to oznacza, to jest właściwie ten syntezator mowy. Tutaj jest, o ile dobrze pamiętam, triple talk. Nie jestem pewien w 100%, ale jest to syntezator kilkugłosowy. W ogóle dostępny jest oczywiście na rynku amerykańskim, ale tutaj firma Altix spolszczyła głos w ten sposób, że fonemy angielskie ułożyła w miarę, żeby to brzmiało jakoś po polsku. No jest to jakieś rozwiązanie, szczerze powiedziawszy, aczkolwiek trochę niestety przyczyniło się to, że do tego, że syntezator jest niewyraźny. Ja zazwyczaj syntezatora mowy nie używam, ale tutaj podczas prezentacji, podczas tego podcasta będę prezentował Braille Lighta razem z włączonym syntezatorem mowy, żeby pokazać, jak to się obsługuje. Zresztą, jeżeli ktoś ma gdzieś Braille Speaka, i nie pamięta jego obsługi, to obsługa jest dosłownie taka sama. To się prawie niczym nie różni. Z tym, że oczywiście Braille Speak O ile dobrze pamiętam, no nie występuje w tej wersji Millennium, tak jak Braillite, więc no chyba, że ja o czymś nie wiem. Dobrze, no to dalej może o wyglądzie powiedzmy. To jest tak, nad każdym modułem, jak powiedziałem, jest kursor routing. Za kursorami, za tymi przyciskami kursor routing jest taka długa pałka. Ona służy do przesuwania tekstu o 20 znaków. O, tak ją naciskam. Naciska się na lewy koniec. Wtedy przesuwa się do tyłu, jak na prawy, to się przesuwa do przodu o 20 znaków. Można nawet to skonfigurować tak, żeby to zupełnie odwrotnie działało, czyli jak naciśniemy prawy koniec, to przesuwa się w lewo, tylko nie wiem, szczerze powiedziawszy, komu to jest potrzebne. No dobrze. Za tym, czyli ta ścianka górna na wierzchu, to jest klawiatura. W Braille'cie tym starszym tam było 6 klawiszy ułożonych równo koło siebie. To było. To akurat tutaj jest bardzo podobnie, czyli jest długi klawisz spacja, nad nimi jest 6 klawiszy brajlowskich. Z tym, że tam w Braille'cie było ułożenie takie idealnie równo, tutaj jest klawisze są troszkę w różny sposób ułożone, a to głównie zależy, to wspomaga jakby, że tak powiem, no, ulepsza ułożenie palców na klawiaturze. Te środkowe klawisze, czyli drugi i piąty, są bardziej wysunięte do przodu, czyli bardziej do tej tylnej ścianki. Natomiast klawisze czwarty, trzeci, przepraszam, pierwszy, trzeci, czwarty, szósty są bliżej. Są to różnice minimalne, ale wyczuwalne. Poniżej nich jest najdłuższy klawisz spacja. I jeszcze Millennium, w przeciwieństwie do Braillite'a 2000, ma jeszcze dodatkowe dwa klawisze, czyli ma klawiaturę ośmiopunktową, a nie sześcio. Lewy klawisz to jest do cofania, tak jak backspace, a prawy jest znaczy on jest po prostu uważany jako enter, ale to jest, dzieje się tak tylko wtedy, kiedy Braillite jest skonfigurowany w trybie sześciopunktowym. Jeżeli jest skonfigurowany w trybie ośmiopunktowym, wtedy normalnie za pomocą tych dwóch pozostałych klawiszy piszemy odpowiednie punkty. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o ten wierzch. Teraz tak, teraz pozostały nam ścianki tylne i boczne. Ta przednia w sumie nie ma nic, jest gładka. I teraz tak, lewa boczna, licząc od siebie w przód, czyli mamy najpierw port taki bardzo podobny do słynnego portu PS2. Ten port, on jest na lewej ściance bocznej, służy do tego, żeby podłączyć zewnętrzne urządzenia. Bardzo często, zwłaszcza ten starszy Braille Light, miał chyba dodawane, aczkolwiek nie wiem, czy to nie kosztowało jeszcze dodatkowe pieniądze. Nie powiem, nie jestem pewien w 100%. Specjalną stację dyskietek. Ja pamiętam jeszcze jeden z moich kolegów, używając Braillite'a, właśnie tego starszego 2000, miał również na wyposażeniu, ale to było wypożyczone z uczelni, właśnie taką specjalną stację dyskietek do obsługi Braillite'a, żeby można było zgrywać pliki poprzez dyskietki. No oczywiście nie było to wymagane, bo można było po prostu połączyć z kablem i zgrać przez kabel, przez program WinDisk. Ja pokażę już w dalszej części, jak to zrobić. Czyli te lewe gniazdo jest do podłączenia akcesoriów. Tam kiedyś, pamiętam, był Freedom Scientific, czyli producent Braillite'a, był w stanie zaoferować całkiem fajne, pożyteczne akcesoria do tego Braillite'a. Pamiętam, że był ekran LCD, żeby można było czytać, co ktoś pisze. Na pewno była stacja dyskietek, czy coś jeszcze było, nie wiem. Na pewno te dwa akcesoria te dwa urządzenia najbardziej zapamiętałem. Dalej do przodu od portu PS2 jest włącznik, ale właściwie to jest przełącznik, bo on nie włącza Braille Lighta. On, jak jest w pozycji tak do przodu, czyli bliżej ustawionej tej tylnej ścianki Braille Lighta, to jest w trybie notatnika. Natomiast jeżeli go przełączymy do siebie, o tak on brzmi, taki dźwięk wydaje, to jest to. Teraz Braille Light jest ustawiony w trybie monitora brajlowskiego. No ja. O, przełączyłem go z powrotem do trybu notatnika, ponieważ główna część podcastu będzie raczej w tych funkcjach notatnika, aczkolwiek o wykorzystaniu jako monitor brajlowski też powiem. Także to jest taki przełącznik. On jest bardzo wygodny, bo pamiętam, że w tych starszych Braille Lightach trzeba było chyba wejść do ustawień parametrów mowy. Ja to w dalszej części wyjaśnię, gdzie tam wejść, co ustawić. I potem nacisnąć taką specjalną kombinację. To było akord P, czyli wszystkie klawisze układające się na brajlowskie P i spacja. Ja potem wszystko wyjaśnię tą terminologię. Dobrze, dalej od tego przełącznika, który przełącza w trybie notatnika i linijki brajlowskiej, mamy gniazdo, takie dość duże, i to jest gniazdo zasilania. No i tutaj spokojnie możemy sobie podłączyć oczywiście ładowarkę dostępną w zestawie. Normalnie Braille Light jest wyposażony w baterię litowo-jonową, gdzie właściwie tak 4 godziny ładowania pozwala na pracę na 30 godzin. No więc całkiem nieźle. I właściwie ta bateria faktycznie pamiętam, że pracowała przez 30 godzin, bo ja tu teraz mam zmieniony akumulator, bo już po prawie 5 latach niestety bateria straciła swoją żywotność. Ale jeżeli ktoś ma jeszcze z oryginalną baterią, to spokojnie może pracować przez 30 godzin. Po wyładowaniu oczywiście dane nie są tracone, natomiast jeszcze bateria w 100% się nie wyczerpała, ponieważ ona się wyczerpała na tyle, żeby wspierać, że ona się wyczerpała na tyle, że my nie możemy pracować na tym notatniku. Natomiast ona jeszcze ma tyle energii, żeby przez 2 tygodnie podtrzymać pamięć i wszystkie zasoby, które mamy w pamięci, RAM i flash. No, jeżeli niestety przez 2 tygodnie nie będziemy ładować, no to niestety wszystkie dane nam znikną. Dlatego, jeżeli ktoś używa dość często Braille Lighta, albo chce zacząć używać, to radzę ładować tak, jak się wyczerpie, albo nawet nie musi być ładowany tylko wtedy, jak się wyczerpie, bo wiadomo, bateria litowo-jonowa pozwala właściwie na ciągły kontakt z tym gniazdem zasilającym, także to nic nie uszkodzi tej baterii. Braille Light może pracować na zasilaczu, jak i samodzielnie. To nie ma w ogóle problemu. No oczywiście producent radzi, żeby używać tylko ładowarki dostępnej w zestawie, żeby nie kombinować. No, powiedziawszy szczerze, no nie kombinowałem, nie miałem okazji, więc no póki co nie miałem z tym problemów. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o ściankę boczną. Teraz ścianka tylnia, idąc zgodnie ze wskazaniem wskazówek zegara, tak? Czyli ścianka tylna. To jest tak. Najpierw mamy taki duży port, to jest port LPT. Dzisiaj raczej drukarek do portu LPT się nie podłącza, no chyba że ktoś ma starą drukarkę. Ale spokojnie, dzisiaj wszystko mamy całe szczęście na USB. Natomiast, no, niestety był jeszcze taki czas, kiedy port LPT był w dużym użyciu i, no, trzeba było jakoś temu zaradzić. No i Braille Light po prostu miał możliwość wydrukowania. Zresztą kiedyś testowałem to, miałem okazję przetestować. Niestety tutaj nie będę w stanie tego pokazać, aczkolwiek powiem, co zrobić, żeby wydrukować. Także spokojnie. Miałem okazję wydrukować jakiś tam prosty plik i faktycznie mi się udało. Także to jest taki no, dość pożyteczny port, jeżeli ktoś ma jeszcze starą drukarkę, a chciałby komuś coś zanieść na kartce, a nie na pendrive'ie. Poniżej tego portu LPT, a właściwie na obu jego końcach, są bardzo małe otwory. One mieszczą w sobie ukryte przyciski resetu sprzętowego. Powiem szczerze, że nie był mi jak do tej pory potrzebny w ogóle reset sprzętowy. To chyba jakieś naprawdę muszą być niezłe numery, żeby w ogóle wymusić reset sprzętowy. To są dwa przyciski, które trzeba nacisnąć jednocześnie szpileczkami wsadzonymi w te otwory. No bo one są na tyle małe, że no po prostu palcami zrobić się tego nie da. O ile dobrze pamiętam, w wersji Millennium 40 jest nie dwa przyciski, a jeden chyba do resetu i on jest normalnie na obudowie widoczny, można go wcisnąć. No, szczerze powiedziawszy, jeżeli ktoś nie ma powodu, to nie radzę tego robić. Dobrze, dalej w prawo za portem LPT mamy dwa porty. Górny port, taki długi, to jest port kart Compact Flash. To jest bardzo przydatna rzecz, szczerze powiedziawszy. No, chyba każdy dzisiaj dostrzega wartość pamięci elektronicznych, tych takich kart pamięci czy pendrive'ów, czyli ogólnie zwanych pamięci flash. To bardzo pomaga. Ja szczerze powiedziawszy, bardzo lubiłem używać Braille'a z kartą Compact Flash. Miałem kiedyś taką kartę 512 mega, teraz mam 4-gigową i niestety on jej nie czyta. Ale ostatnio sprawdzałem, czy ta karty 2-gigowe. Więc nie wiem, czy sobie nie kupię 2-gigowej przypadkiem. Na karcie pliki można przeglądać, można je czytać, ale nie można edytować. Ale ja jeszcze co do obsługi karty, oczywiście zaprezentuję to. Niczego nie omieszkam powiedzieć. Mam nadzieję, że naprawdę uda mi się wszystko to powiedzieć, co zamierzam, a jest tego niestety sporo. Dobrze, tu mamy port Compact Flash. Poniżej tego portu mamy port oznaczony najczęściej jako RJ11. RJ11 to jest ni mniej, ni więcej tylko port modemowy. Braillight to chyba był pierwszy notatnik, który w miarę pozwalał na połączenie się z internetem, ale tylko i wyłącznie do odbioru maili. W sumie nic innego nie można było z nim zrobić. Był programik do zarządzania mailami, był programik do odbierania maili, te programiki ja mam. Być może zrobię drugą część w ogóle podcastu. Takie uzupełnienie właśnie na temat oprogramowania odpalanego na Braillight, ponieważ razem z update'ami, jeżeli się poprosiło firmę Altix, która była dystrybutorem tych notatników, żeby dała również programiki, to są takie fajne programiki pisane pod Braillighta z rozszerzeniem BNS. Czyli bodajże chyba pochodziło to od Braille and Speak, ale to może kiedyś powiem o tym. No ale właśnie tutaj jest ten port modemowy i to było nawet wygodne, powiem szczerze, że jak mi się nie chciało wchodzić do internetu, to bardzo często podłączałem sobie tylko tutaj wtyczkę i konfigurowałem sobie providera i fajnie można było sobie te maile pościągać. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o ściankę tylnią. Teraz mamy prawą boczną. I znowu będę od siebie mówił, czyli ode mnie wprzód do tylnej ścianki. No i tutaj pierwsze co mamy, to mamy drugi port PS2. Właściwie to nie są oczywiście dosłownie porty PS2, tylko podobne bardzo do tych portów. No cóż, ten port służy do połączenia kabelka, żeby połączyć Braillighta z komputerem i używać go albo jako albo jako przepraszam, monitor brajlowski, albo poprzez program WinDisk wrzucić na niego pliki albo zrzucić właśnie na komputer. Tutaj pamiętam, jeżeli mam jeszcze porównywać to ze starszymi modelami, te gniazda, one nie były po obydwu stronach, bo tutaj właśnie wraz z tą nową wersją zmienił się troszkę wygląd Braillighta. W ogóle ten starszy Braillight, nie Millennium, tylko 2000, one w ogóle wszystkie porty miały chyba po lewej stronie, o ile dobrze pamiętam, a na pewno był dwa porty koło siebie umieszczone. To były te podobne porty do PS2 na bocznej ściance lewej. Poniżej tych dwóch portów był port LPT do drukarki. Bliżej tylnej ścianki chyba był zasilacz, a po prawej stronie był tylko chyba włącznik i gniazdo słuchawek. Tutaj na prawej ściance to tyle, jeżeli chodzi na razie o dygresję do starszych modeli. Wracamy do Millennium 20. Za portem po prawej stronie mamy włącznik Braillighta. On jak jest przełączony na pozycję tak ode mnie do tylnej ścianki, to jest włączony. Teraz jest wyłączony, czyli ustawiony w drugą pozycję. I za włącznikiem jest gniazdo zwykłe do słuchawek. I to tyle, jeżeli chodzi oczywiście o wygląd Braillighta. No to teraz zaraz przejdziemy do tej podstawowej obsługi całego tego urządzenia. Przyznam się szczerze, że w ogóle urządzenie jest dość bogate, w ogóle ma dość spore możliwości. No, także jest co omawiać. Dobrze. Ok, to może włączmy Braillighta. Ok. No właśnie słyszeliście syntezator mowy, ja go może zwolnię, żeby był bardziej zrozumiały. O, przepraszam. No może tyle wystarczy. Ja go wyłączę i jeszcze raz włączę, żebyście mogli wszyscy usłyszeć, jaki on w ogóle taki jakby znak zgłoszenia daje. Millennium 20, no, czyli po prostu Braillight Millennium 20 gotowy, czyli się odpalił wszystko. Pomoc otwarta, czyli to jest plik o nazwie pomoc, to jest plik fabryczny, który się instaluje zawsze po jakimś update'cie, ponieważ Braillight można update'ować. No, kiedyś było można, bo teraz już właściwie tych nowszych update'ów nie ma. 10 stron, czyli plik zajmuje 10 stron, bo Braillight pokazuje, to znaczy on jak się, jak, od razu po odpaleniu jest ostatnio otwarty plik, się pokazuje, czyli jakiś plik edytowaliśmy albo czytaliśmy, to właśnie ten plik się pokazuje. No tutaj nie było żadnego pliku, więc oczywiście domyślnie otworzyła się pomoc. Pomoc ma numer 0, ponieważ pliki umieszczone w pamięci RAM są numerowane. Pliki umieszczone w pamięci RAM można edytować. Pliki w pamięci flash są tylko do odczytu. Tutaj mamy taki komunikat. Syntezator powiedział Braille Millennium 20 gotowy, pomoc otwarta, 10 stron, czyli on ma 10 stron jakby czarnodrukowych. No, on tak sobie mniej więcej to przelicza. Ale co mamy na linijce? Na linijce mamy następujący komunikat. 0, czyli znak cyfry i po prostu no, literkę J oznaczającą 0, bo można ustawić Braillighta, żeby pokazywał numerki właśnie w sposób taki, jaki najczęściej widzieliśmy na papierze, ale można też ustawić Braillighta w sposób taki, żeby pokazywał Braillem komputerowym. No ja osobiście wolę ten typ Braille'a, czyli komputerowy, ale to dojdziemy do tego, jak go ustawić. Na razie mamy poprzez znaki cyfry tutaj ładnie pokazane, czyli 0, czyli plik numer 0, pomoc, no nazwa pliku i mamy potem 39576, to jest liczba znaków, czyli bajtów, bo to jest plik tekstowy, ile ten plik zajmuje. I teraz po prostu, jak zaczniemy cokolwiek robić, to będziemy ten plik sobie czytać. Zanim w ogóle przejdę do wszelkich menu, obsługi, wyjaśnień, różnych tych podprogramów, co ma, to ja może najpierw omówię, jak poruszać się w ogóle po pliku, ponieważ no, ktoś nowy dostaje Braillighta w swoje ręce i nie wie, co robić, no to przynajmniej będzie wiedział na początek, jak się poruszać po pliku. Więc najpierw przejdę do poruszania się po pliku. Oczywiście tekst najprościej przewijamy tą pałeczką długą, czyli jak naciśniemy prawy koniec, to przesunie nam się o 20 znaków w prawo, jak w lewo, no to wiadomo. Syntezator mowy nie czyta tego, co się pojawia na linijce. Ja mogę przesuwać tą pałką i teraz właśnie to robię. O, skacze mi tutaj tekst, ale syntezator tego nie czyta. Teraz wracam na początek. Jeżeli jesteśmy na początku pliku i naciśniemy lewy koniec tej pałki, to dostaniemy komunikat początek pliku. Analogicznie, jeżeli jesteśmy na końcu pliku i naciśniemy w prawo, dostajemy komunikat koniec pliku. Teraz tak. Najpierw takie podstawowe poruszanie się po pliku. Jest parę kombinacji, może właśnie ja najpierw przejdę do wyjaśnienia a propos kombinacji, bo kombinacje to są najczęściej litery brajlowskie z tak zwanym akordem. Akord to jest nic innego jak spacja, że jak naciśniemy jakąś dowolną literę ze spacją, no to najczęściej coś się będzie działo. Nie zawsze oczywiście. I teraz tak. No jesteśmy gdzieś w środku pliku i teraz trzeba przejść gdzieś na początek. No to zamiast klikać cały czas tą pałką, bo to będzie dość długo trwało, to naciskamy L, czyli pierwszy, drugi, trzeci, z akordem, czyli ze spacją. O proszę, nawet nam powiedział początek pliku. Na linijce akurat tego komunikatu się nie pojawia, ale jest za to już pierwsza linia tekstu. Teraz, żeby przejść na koniec pliku, bardzo podobnie robimy, czyli znak, o ile dobrze pamiętam, na papierze to jest kursywa, czyli czwarty, piąty, szósty z akordem, czyli ze spacją. No właśnie. I mamy ostatnią linię pliku. Czyli tak już wiemy, jak skakać po końcach pliku. Ja znowu skoczę na początek. I teraz tak. Kolejne kombinacje do poruszania się po pliku. Czwarty punkt ze spacją, czyli czwarty akord. To jest następna linia. O właśnie, tu jest po angielsku ta pomoc, więc no, dlatego nam przeczytał tak dziwnie, a syntezator jest zrobiony, znaczy to jest akurat oprogramowanie polskie, więc następna linia, czyli właściwie następny akapit, bo najczęściej, bo to chodzi po prostu o znak Enter, to właśnie tutaj nam napisał trzy gwiazdki, czyli oznaczenie tak jakby podrozdziału pomocy i Writing Functions. Teraz to była następna linia, poprzednia linia, analogicznie punkt pierwszy z akordem, przepraszam. O właśnie, powiedział nam tu Millennium 20 Help Final Revision 5. Tylko oczywiście, no mówię, no to jest polski syntezator i on tak przeczytał, jak przeczytał. Dobrze. To było skakanie po liniach, teraz skakanie po słowach. Oczywiście, jeżeli chodzi o dowolny znak, który na przykład chcemy poprawić, bo edytujemy plik, no to oczywiście wystarczy nad danym modułem nacisnąć kursor routing. Ja tutaj akurat palce mam na słowie help, mam H i naciskam. No i mam kursor. Jest? Jest. Dobrze, wracam do początku. Teraz tak, poruszanie się po słowach. To mamy analogicznie do przodu, to jest akord, piąty punkt. O właśnie, akurat byłem na słowie milenium, czyli na początku pliku, teraz jestem na 20. Teraz na help. No to file, czyli file. Teraz poprzednie słowo to jest akord z drugim punktem. No właśnie. Cofnęliśmy się znowu na początek, ponieważ kilka razy nacisnąłem akord z drugim punktem. Poruszanie się po znakach właściwie powiedziałem, ale no czasem niestety musimy, jest to nam przydatne, żeby jednak poruszać się po znakach w inny sposób. Więc kombinacje do poruszania się po znakach to jest akord, szósty punkt do przodu. Milenium było, więc jestem teraz na drugiej literze L, czyli M, I, L, L. No i właśnie jestem na tym drugim L. A do tyłu, oczywiście analogicznie, trzeci punkt, akord trzeci punkt. No właśnie, tu był taki wyższy ton tego M, to oznacza ni mniej, ni więcej, tylko duża litera. Co jeszcze tutaj można o tym poruszaniu się po plikach? Po akapitach. O, przepraszam, musiałem tylko sprawdzić kombinację. Aha, jeszcze co do poruszania się po znakach, a właściwie. No dobrze, to może potem. Teraz poruszanie się po akapitach. Jest bardzo proste. Kombinacja piąty, szósty akord do przodu, drugi, trzeci akord do tyłu. Tam były takie sekcje writing functions i teraz mamy line editor functions. I teraz cofam się, bo skoczyłem na trzeci akapit. Teraz skaczę na drugi z powrotem. OK. I teraz na początek pliku. O proszę. Nawet nam tu ładnie powiedział, że początek pliku. Dobrze. Teraz tak. Jeżeli chcemy się posługiwać jednak tym syntezatorem, to warto zapamiętać kilka bardzo fajnych kombinacji do czytania. Akord C, czyli pierwszy, czwarty i spacja, czyta nam bieżącą linię, o ile dobrze pamiętam. Tak, dobrze się domyśliłem. Akord drugi, piąty czyta nam bieżące słowo. No właśnie, jesteśmy na początku pliku. Mówi nam milenium, no bo to jest pierwsze słowo pliku. Bieżący znak to jest trzeci, szósty akord. M, czyli duże M. No nawet tutaj podwyższa ton swojej wymowy, jeżeli to jest duża litera. No tutaj chyba bieżącego akapitu nie odczytamy. Nie. Okej. Okay. Przepraszam. Okej, okay, już jesteśmy. Dobrze. Teraz jeszcze bardzo fajna, pożyteczna funkcja, jeżeli ktoś chce posługiwać się syntezatorem. Znaczy, to były te kombinacje trzy, to były do odczytywania bieżącej bardziej pozycji, coś takiego. Natomiast jeżeli ktoś chce, ktoś mimo wszystko lubi ten głos, niewyraźny, ale może dla niego jest wyraźny, a chce, nie chce mu się czytać palcami, a chce przeczytać sobie cały dokument. To jest bardzo taka fajna funkcja, tylko może ja najpierw się przełączę na jakiś bardziej ludzki plik. Zaraz zobaczę, czy mam coś w ogóle. Zaraz zobaczę, czy. Zaraz zobaczę, czy ja mam w ogóle. Momencik. Okej. Zaraz zobaczę, czy mam jakiś plik po polsku. No bo tu po angielskim pliku, no to tak ciężko, szczerze powiedziawszy, żeby czytał polski głos. O! Mam tutaj pomoc do Braille'a, podręcznik w języku polskim. I teraz, okej, no nie chce mi się go czytać palcami, chociaż ja wolę palcami, ale ktoś nie woli, nie lubi. No to mamy bardzo pożyteczną kombinację. Wszystkie znaki bez trzeciego, czyli tak jakby w Braille'u znak miana i akord. I to, jeżeli mamy syntezator mowy, to nam bardzo ładnie zacznie to czytać. Jeżeli mamy wyłączony syntezator mowy, to linijka brajlowska co jakiś czas będzie nam się przesuwała o 20 znaków do przodu. Czyli nie musimy naciskać tej pałki. Podczas pracy tego trybu, piąty punkt, czyli klawisz piąty, zwiększa prędkość przekładania tego tekstu. Drugi punkt zwalnia prędkość przekładania tekstu. I przerywamy akord Z. Akord Z to jest taki, jakby można powiedzieć, taki escape w komputerze. Tylko tutaj, w przeciwieństwie do escape'a, ze wszystkiego można praktycznie wyjść. Jeżeli gdzieś się zagubiliśmy, nie wiemy, co robić w ogóle, naciskamy parę razy akord Z, czyli Z ze spacją. I powiem szczerze, że to jest bardzo wygodne. Ja pamiętam, że jak na początku w ogóle poznawałem Braille'a i nie mogłem się połapać, co, gdzie i jak, to bardzo mi ta funkcja była pomocna. Okej, no to najpierw spróbujmy przeczytać kawałek tego pliku. A, przepraszam. Zaraz jeszcze raz puszczę. Jak jest syntezator włączony, to punkty drugi, piąty i drugi nie działają, tylko przerywają wtedy odczyt. Natomiast jeżeli nie ma syntezatora, to one wtedy działają, bo wtedy szybciej nam linijka przekłada tekst. Ok, no to może przez parę sekund, może kilkanaście, niech nam syntezator mowy poczyta tutaj podręcznik do Braille'a.
Podstawowe informacje o Braille'owi też mamy w tym podręczniku. Jak on wygląda, czego się można po nim spodziewać, też jego włącznie po raz pierwszy, jak ustawić jego głos, jak czytać na jego Braille'owskim wyświetlaczu i jak poruszać się po systemie menu. Jeśli znasz już podstawę, puść ten tekst. Mamy to przerwanie, początek.
No dobra, właśnie słyszeliście taki komunikat przerwanie, to ja właśnie nacisnąłem akord Z. No, nie wiem, czy ktoś zrozumiał, co tu było mówione. To tutaj był pierwszy rozdział, czyli takie podstawy, co się można spodziewać po Braille'cie, jak on wygląda, jak go się używa. No to był podręcznik napisany przez dystrybutora, czyli firmę Altix. I po prostu, no, on to kawałek tego przeczytał. Nie wiem, może jakbym go jeszcze trochę zwolnił, może by był jeszcze bardziej może do zrozumienia. Ale faktycznie, no niestety muszę przyznać, że syntezator mowy w tym notatniku nie jest wyraźny. Nie był wyraźny ten syntezator w tych poprzednich modelach. Tak samo nie jest wyraźny ten syntezator tutaj. Myślę, że gdyby Altix wbudował tutaj jakiś polski syntezator, nie wiem, no nawet niech będzie Readboard czy cokolwiek, no myślę, że on już był bardziej do zrozumienia. Ale no niestety wyszło jak wyszło. Firma Altix postanowiła ułożyć angielskie fonemy tak, żeby brzmiał jak język polski. No i mamy tego efekt w sumie. No, może niektórym się to podoba. Nie wiem, ja mam koleżankę, która lubi ten syntezator mowy. No, może jest tak łatwiej, ale ona tylko go lubi dlatego, że ma dość wyraźną mowę angielską. Więc no wtedy może faktycznie lepiej się to czyta. Aczkolwiek no nie wiem, ja chyba nie dałbym rady. Ja wolę zdecydowanie palcami. Dobrze, co tu jeszcze o tym poruszaniu się po pliku? Taka przydatna funkcja, jeśli potrzebujemy o konkretną wartość skoczyć w pliku. Na przykład o kilka znaków. No, kilka to jeszcze pół biedy, ale na przykład potrzebujemy o trzy strony skoczyć. Albo o 50 linii, no to jak tu skakać, nie? No, 50 razy naciskać to i owo, no przecież to zwariować można. No to cóż, no, producent wymyślił bardzo przydatną funkcję. Znak cyfry z akordem, inaczej po angielsku taki znak hash, czyli znak number. Różnie na to mówią. I teraz tak, ja go nacisnę. Przesuń, napisał i powiedział. Dobrze. I teraz tak. Możemy z menu, poruszając się czwarty punkt z akordem, albo pierwszy punkt z akordem, albo za pomocą pałki, wybrać o co ma przesuwać, czy o wiersz, czy o słowa, czy o strony. Ja tu pokażę, jakie są opcje. Bezwzględna strona, czyli chyba jakaś tam strona czarnodrukowa, albo jakaś jego własna miara. Momencik, ja sprawdzę.
Bezwzględna strona brajlowska.
Strona brajlowska. Znak. Wiersz. Zaznaczony blok. Strona czarnodrukowa. Słowo. I tyle. Właśnie, jak jesteśmy na końcu jakiegoś menu, to mamy taki dźwięk. O, właśnie. Dobrze, ja skoczę na początek. O ile dobrze pamiętam, są do tego odpowiednie skróty klawiszowe, czyli nie musimy tak koniecznie chodzić po menu. Dla wiersza najczęściej się wpisuje wtedy L, jak z angielskiego line. Dla słowa W, jak word. Dla znaku C, jak character. Dla strony brajlowskiej B, jak braille page. Dla strony czarnodrukowej nie pamiętam, jaki znak, niestety. Przykro mi bardzo. Coś tu jeszcze było. Nie pamiętam, jaki jest skrót też dla bloku zaznaczonego, dla zaznaczonego fragmentu tekstu. Ale my na przykład chcemy o linię. No, po prostu jak się nie pamięta jakichś skrótów, zawsze można chodzić tutaj po menu. No dobrze, my chcemy, dajmy o 100 linijek skoczyć. No to wpisujemy L. Powiedział wiersz. I teraz on oczekuje na ilość wierszy. Jeżeli nie napiszemy mu tych ilości wierszy, tylko damy Enter, a Enter w Braille'cie to jest E akord, czyli pierwszy, piąty i spacja. Ja przepraszam za te wręcz może idiotyczne wyjaśnienia. Ale no, jeżeli ktoś za bardzo nie umie Braille'a, nie wie, jak się nim posługiwać, to naprawdę czasem wolę przesadzić z wytłumaczeniami niż po prostu czegoś nie dopowiedzieć. I teraz tak. Jeżeli wpiszemy cyfrę, czyli tam liczbę, no to wtedy skoczymy o te parę linijek. Jeżeli nie wpiszemy, tylko naciśniemy Enter, wtedy on policzy nam, ile jest linii w danym pliku. No może nie będziemy tutaj tego liczyć, bo ten plik jest spory, ale w każdym razie warto znać taką opcję. To znaczy, ja mogę na razie włączyć, żeby on przesuwał się na koniec, tylko mu po prostu w odpowiedniej chwili przerwę, no bo to niestety chyba dość długo potrwa. No dobrze, więc najpierw nie wpisujemy cyfry, tylko dajemy Enter. Proszę czekać. Jest długa cisza. No i on prawdopodobnie gdzieś. O, słychać pisk, znaczy takie sygnały dźwiękowe. Ja może.
4 109 108.
O, proszę, policzył nam. No proszę, nie sądziłem, że to będzie tak szybko. 4198 linijek ma ten podręcznik. To skoczyłem na początek pliku. Słyszeliście być może podczas tego, jak ja wytłumaczyłem takie cichutkie sygnały dźwiękowe. No to on właśnie zawsze tak piszczy, jak coś robi. No dobrze, teraz skoczmy o tyle, ile chcieliśmy, czyli na przykład o 100 linijek. Przesuń, czyli znak cyfry z akordem. Wiersz, czyli L. No i teraz chcemy o 100 linijek, czyli piszemy 100. Zaraz wyjaśnię jeszcze, jak napisać tutaj cyfry, bo to nie jest takie łatwe, jak się niestety wydaje. I dajemy Enter.
Proszę czekać urządzenie na próbę wyjaśnienie, co inny komunikat cytujący nazwę aktualnie.
O, proszę. Przesunął się o 100 linijek i od razu przeczytał nam tą linijkę, syntezator. Dobrze, ja skoczę na początek i teraz wyjaśnię, o co mi chodziło z tym podawaniem cyfry. Nie wiem, czy się spotkaliście, przynajmniej niektórzy, może użytkownicy takiej linijki jak Braillex 2D Screen dla systemu DOS jeszcze dawno, dawno temu. Ta linijka miała specyficzną tablicę brajlowską. To była tablica niemiecka. Otóż ten Braillite również ma taką tablicę. To jest tablica niemiecka brajlowska. Wiadomo, no, o co chodzi z tymi tablicami Braille'a, to chyba jasne, że każdy punkt, każdy znak ASCII jest odwzorowany przez punkt brajlowski. W screenreaderach da się to ustawiać spokojnie, w JAWS czy Windowize, natomiast tutaj jest już wbudowana i tego zmienić się za bardzo nie da. Czym się wyróżnia taka tablica brajlowska? No, głównie tym, że cyfry to są polskie litery, czyli jedynka to jest O, dwójka to jest EU, trójka to jest CI, czwórka N, piątka E, szóstka, no akurat to nie jest polski znak, ale to są, wyobraźcie sobie, takie odwrotne N, czyli nie pierwszy, trzeci, czwarty, piąty, tylko pierwszy, drugi, czwarty, szósty. Siódemka, no to też nie jest polska litera, to jest właśnie taki znak miana. Ósemka, to jest odwrotne T, czyli nie drugi, trzeci, czwarty, piąty, tylko pierwszy, drugi, piąty, szósty. I dziewiątka to jest eś, a zero to jest ukreskowane. No więc tak, jeżeli chodzi o pisanie plików brajlowskich, ponieważ Braillite honoruje pliki brajlowskie, one są z rozszerzeniem BRL, BRF lub BFM, to można pisać za pomocą sześciopunktowego Braille'a, czyli cyfry wtedy ze znakiem cyfry i literki normalnej, w ogóle nie martwimy się o to, a polskie litery piszemy tak jak polskie litery. Ale niestety, jeżeli podajemy jakiś parametr albo piszemy plik tekstowy, no to musimy wtedy cyfry piszemy jak znaki polskie. Znaki polskie się wtedy wpisuje, jeżeli piszemy plik tekstowy, w taki sposób, że naciskamy znak plus z akordem i wstawiamy polską literę. Czyli po prostu, jeżeli chcemy EU, piszemy akord plus, czyli plus ze spacją, i naciskamy literkę EU. Dlatego, ponieważ jest to no, dość mało wygodne, no to dobrze jest pisać po prostu w pliku brajlowskim i potem go sobie przekonwertować na plik tekstowy. No ja to pokażę później, za jakiś czas, jak to zrobić. Ale właśnie trzeba zapamiętać, że parametry do jakiejś opcji, tak jak tutaj do przesuwania się o określoną ilość, no to jest, to trzeba podawać tak, jakbyśmy pisali polskie znaki, czyli jedynka, o i tak dalej. Czyli jak ja pisałem 0, 100, to podawałem o i dwa razy ukreskowane, no to jest 100. Ja myślę, że można się do tego przyzwyczaić, to nie jest takie trudne, na początku może tak. Ja jeszcze może wyjaśnię parę niuansów, jeżeli chodzi o tą tablicę w Braillite. Nawiasy okrągły. One są tak samo jak cudzysłów taki na papierze, czyli otwarty nawias. To jest drugi, trzeci, szósty. Zamknięty, trzeci, piąty, szósty. Cudzysłowy to jest otwarty i zamknięty tak samo, czyli piąty punkt. Wykrzyknik i plus to są tak samo, aczkolwiek, no nie, no tak, dobrze. Aczkolwiek jeżeli piszemy plik tekstowy, on czasem ten wykrzyknik normalny, czyli drugi, trzeci, piąty, może potraktować jak plus i wtedy, jeżeli mamy włączony ośmiopunktowy braille, dobrze jest napisać ten plus, ale z ósmym punktem. No to są takie niuanse, ale do których naprawdę można się przyzwyczaić. To nie jest jakiś taki wielki problem. Dalej, co jeszcze? Szósty punkt. Normalnie to chyba powinien być apostrof, ale tutaj to jest znak podkreślenia, czyli shift z minusem normalnie na klawiaturze. I czwarty punkt to jest oczywiście apostrof. No wiadomo, trzeci punkt to jest kropka i tak dalej. No to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie podstawowe niuanse. Jeszcze momencik, niech sobie przypomnę, chyba nawiasy kwadratowe to chyba normalnie tak jak w Braille'u pisanym, czyli wszystkie bez czwartego to jest otwarty, wszystkie bez trzeciego zamknięty. Natomiast jeżeli chodzi o nawiasy klamrowe, no to musimy już wtedy mieć włączony Braille ośmiopunktowy, bo to jest normalnie tak jak kwadratowy, tylko że z ósmym punktem. Z siódmym, przepraszam, z siódmym. No, mam nadzieję, że nie namieszałem nic. O, tutaj był komunikat. Ja przez chwilę wyjaśniałem, nic nie pisałem i Braille, jak pozostanie przez dłuższy czas niewłączony, to mówi hej. W angielskim mówi hello, a jeżeli nie mamy wyłączony syntezator mowy, to po prostu piszczy. Piśnie raz i po prostu za 5 minut kolejny raz. I tak w kółko, jeżeli go nie wyłączymy. Na linijce, ponieważ go teraz na razie nie używam, jest napisane hej ze znakiem zapytania. Także to jest taki tryb, jeżeli on zawsze tak, że tak powiem, komunikuje, że go zostawiono bez naciskania jakichś klawiszy, w ogóle bez obsługi, czyli tak jakby o nim zapomniano. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o poruszanie się po pliku. Takie podstawowe kombinacje. Może teraz przejdziemy do menu. Najpierw dobrze jest omówić menu statusu, czyli to jest ni mniej, ni więcej, tylko konfiguracja Braillite. Ale zanim przejdę do konfiguracji, jeszcze coś mi się przypomniało a propos tego przesuwania, o ile dobrze pamiętam. Tak, przesuwanie. Czyli ta komenda, znak cyfry, akord. Tam można zamiast braku numeru podać 0. Ewentualnie jeszcze zamiast, to znaczy nie zamiast, do cyferek, do tych liczb, o które chcemy przesunąć plik, możemy podać plus, żeby dokładnie określić kierunek, czy przesuwamy się w przód, czy w tył. No minus oczywiście przesuwamy się w tył, plus do przodu. I taka fajna ciekawostka, jeżeli jesteśmy na początku pliku i damy minus, to nam Braillite skoczy do końca pliku i zacznie odliczać strony, czy też linie, czy też słowa, zależy, no, że tak powiem, o jaką wartość się przesuwamy do tyłu. Jeżeli jesteśmy na końcu pliku, to automatycznie nam skończy na początek pliku i się sprawa, no można powiedzieć, powtórzy. Okej, jeszcze chyba z takich rzeczy technicznych miałem coś powiedzieć. Bardziej na początku powinno być mówione. O pamięci flash. Pamięć flash, dokładnie jeżeli chodzi o liczby, ma 12 mega. RAM ma 2 mega, więc łącznie 14 mega. Ja myślę, że na pliki tekstowe no to chyba zdecydowanie wystarczy. To aż za dużo. Ja szczerze powiedziawszy, nie znam żadnego pliku tekstowego, który mógłby mieć powyżej 4 megabajtów i chyba coś jeszcze mi chodziło, ale to chyba już wszystko. To już wszystko, co mamy. Dobrze. Okej, to przejdźmy do konfiguracji. W zasadzie Braillite ma tak jakby trzy rodzaje menu. Takie główne menu. Pierwsze to jest menu statusu, do którego dostajemy się poprzez akord trzeci, czwarty, trzeci, czwarty i spacja. To jest backslash w Braille'acie. To jest, jeżeli chodzi o ten Braille angielski, te skróty brajlowskie, czyli Grade 2 z angielskiego, to jest ten znak zastępuje znaki S i T, czyli ST. No, w dokumentacji jest to dokładnie napisane ST sign, czyli znak ST. To jest trzeci, czwarty akord. Ja teraz go uderzę. Aha, momencik. Ja miałem jeszcze trochę zwolnić Braille'a. Momencik. Okej, może tyle wystarczy. Idę jeszcze raz. Trzeci, czwarty akord. Dobrze. Konwersacyjny wyrzeczony. To powiedział menu stanu, tak dokładnie mówi. Chodzi ni mniej, ni więcej tylko o menu statusu. Po angielsku to się ładnie nazywa status menu. I tutaj, w tym miejscu, właściwie mamy dostęp do niemal wszelkiej konfiguracji Braille'a. Tutaj możemy praktycznie wszystko skonfigurować. Poruszamy się po menu właśnie tą pałką albo też poprzez właśnie wspomniane wcześniej kombinacje czwarty punkt z akordem i pierwszy punkt z akordem do pierwszej pozycji menu możemy skoczyć L z akordem, czyli pierwszy, drugi, trzeci i spacja. Na koniec menu, czyli do ostatniej pozycji, analogicznie czwarty, piąty, szósty akord. Jeżeli jesteśmy na pierwszej pozycji i cofniemy się, będziemy chcieli się cofnąć, czyli pierwszy z akordem albo pałka w lewo, to przeskoczymy na ostatnią pozycję i analogicznie na ostatniej pozycji, jeżeli pójdziemy do przodu, to skoczymy od razu na pierwszą pozycję, czyli to jest takie menu zawijane, można powiedzieć. Dobra, to my na razie się tym nie będziemy zajmować. Wyjście z menu statusu to jest albo Enter, czyli pierwszy, piąty E, czyli E akord, albo akord Z, czyli taki Escape Braille'owy. Powiedział wyjście, ja w tej chwili nacisnąłem akord Z. I okej, zanim jeszcze przystąpię do drugiego menu, czyli parametry ustawienia parametrów mowy, właściwie nie jest menu, tylko takie okienko jakby dialogowe w wydaniu tego Braille'a, to przypomniało mi się, o czym jeszcze miałem powiedzieć, mianowicie kółeczka. Ja opisywałem na początku scrollery. No, te scrollery nie zostały stworzone tak sobie, żeby było ładnie, tylko właśnie one mają jakąś konkretną funkcjonalność. Dokładnie możemy je przekręcać do przodu i do siebie. I do czego one służą? One służą po prostu do przewijania tekstu. Nic więcej, tylko przewijanie tekstu. I teraz, naciskając je, bo je można naciskać, możemy ustawić o jaką pozycję, o jaki dokładnie, jaką jednostkę chcemy przekładać tekst. Teraz mam ustawione o linię. Tutaj syntezator mowy tego nie powie, ale jak ja teraz przekręcę do siebie, może usłyszycie. O właśnie. To jestem na następnej linijce, czyli tutaj, ponieważ jestem z powrotem w pomocy, czyli writing functions, teraz z powrotem od siebie, jakby raz o jeden ząbek przekręcę, to wrócę do tej samej pozycji, co byłem poprzednio. O właśnie. I to samo jest z prawym kółkiem, natomiast naciskając właśnie te kółka, możemy je oprogramować. Każde kółeczko można zaprogramować oddzielnie. Czyli na przykład naciskam teraz lewe. Zdania. Powiedział zdania i na linijce również jest napisane zdania. Czyli ja teraz przesuwam się o zdania, a nie o linię. Proszę bardzo, przesunąłem się. I mam pierwsze zdanie, bo tamto to był tytuł, to Millennium 20 Help i tak dalej. A teraz mamy pierwsze zdanie, które oznacza, co oznacza B chord. B chord, czyli po angielsku pisze się to chord przez CH, albo właśnie dot 7, czyli ten siódmy punkt, oznacza ni mniej, ni więcej, tylko klawisz backspace. To jeszcze szczegóły powiem przy edycji. No i tak mogę sobie skakać. A prawe kółeczko mam tak dalej zdefiniowane na przesuwanie się po liniach. Także no, naprawdę każdy sobie może oprogramować, jak mu będzie pasować. To naprawdę wszystko rzecz gustu. Dobra, kolejna możliwość a propos tych kółek. Naciskam znowu kółeczko lewe. Akapity, czyli teraz skaczę po akapitach. Czyli akapity, jak wiadomo, oznaczamy enterem. Jak damy enter, to jest to akapit, czyli ponieważ tam był enter po tym tytule, czyli Millennium 20 Help i tak dalej, więc znowu skoczę na Writing Functions i skoczyłem. Teraz znowu skaczę do początku pliku. Nie wiem, czy to było słychać. Mam nadzieję. Nawet jest ładnie napisane początek pliku, bo jak za daleko się przesunę, to on mi mówi, że jest początek pliku. No właśnie, kółeczka niestety mają tą jedną wadę, że czasem niechcący, naprawdę, Braillite skoczy nam o więcej niż zamierzamy. Więc z kółeczkami trzeba uważać, aczkolwiek nie powiem, są one bardzo wygodne. Ok, dalej naciskam. Ekrany. No, czyli tam ileś tam konkretnych linii, tu jest bodajże 25 czy ile. I nam skacze. Byłem na początku pliku, teraz jestem gdzieś. Gdzieś nie wiem gdzie, znowu jakiś chyba writing functions czy Bóg wie co, nie wiem, gdzieś tu skaczę, o, znowu gdzieś w ogóle skoczyłem, no dobra, w końcu to tak mniej więcej skacze. To też chyba działa, teraz tak zauważyłem, że to działa podobnie jak ta pałka długa, że nie tyle co 25 linii, co jako ekran on traktuje tą całą linijkę. Zaraz zobaczę, czy to prawda. No tak mniej więcej. On tak trochę dziwnie to kółko skacze po tych ekranach. Także trudno mi dokładnie opisać, co to jest. Także przepraszam za chaos informacyjny, jeżeli tutaj jakiś wywołałem. Ok, dalej naciskam kółko.
Wiersze.
No czyli linie po prostu. No i mamy tak, wiersze, zdania, akapity, ekrany. I wróciłem do wierszy. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o kółka, bo właściwie no, w menu statusu można je oczywiście włączać, wyłączać wedle upodobania. Jeśli komuś te kółeczka przeszkadzają, zawsze można je wyłączyć. To wszystko według upodobania, ale o menu statusu czy całej konfiguracji powiem później. Dobrze, przejdźmy teraz do ustawień parametrów mowy. Skończę sobie na początek pliku. I to jest tak, one właściwie najbardziej są widoczne tylko wtedy, jeżeli jest włączony syntezator mowy. Domyślne ustawienia Braillite'a włączają ten syntezator mowy, czyli przy starcie on się nam włącza. Jeżeli go wyłączymy, ja w dalszej części opiszę jak, to właściwie te ustawienia mowy nic nam nie mówią. Oczywiście można je dalej przeprowadzać, ale tak naprawdę tylko odnosi skutek zwiększanie lub zmniejszanie głośności, ponieważ wraz z syntezatorem mowy zwiększa się głośność tych krótkich sygnałów, jakie czasem możemy usłyszeć. Czy to przy szukaniu, którego jeszcze nie opisywałem, ale opiszę, czy to przy poruszaniu się o konkretną wartość, no to już wiadomo, każdemu dowoli, jak kto chce. Ok, do menu ustawień parametrów mowy wchodzimy poprzez akord 3, 4, 5 punkt ze spacją, czyli w Braille'u pisanym jest to znak wiersza. O ile dobrze pamiętam. Tak. Znak wiersza, czyli 3, 4, 5. Uwaga, naciskam. i powiedział. Jeszcze tutaj chyba możemy przeczytać ustawienie. Damy tą pałkę w prawo, parametrów mowy. OK. I teraz tak, jak powiedziałem, to nie jest menu, bo menu to ma jakieś konkretne opcje, po których możemy skakać w taki czy inny sposób. Tutaj jest bardziej takie okno dialogowe czy coś takiego. No trudno powiedzieć to, bo to nie jest, tu nie ma jakichś kontrolek. To wszystko polega na tym, że naciskamy dowolne odpowiednie klawisze, które oznaczają jakieś parametry. I teraz tak, jeżeli chcę zwiększyć głośność, to naciskam czwarty punkt. 5, czyli jakiś tam środkowy, że tak powiem, środkowa wartość głośności. Mniej więcej głośność można zwiększać lub zmniejszać od 0 do 9. Teraz mamy 5.
6 głośniej.
Jeszcze głośniej.
7 głośniej. 8 głośniej. 9 głośniej.
O. Tu już jest koniec, dlatego mamy taki sygnał dźwiękowy. OK. I teraz będę go ściszał, czyli pierwszy punkt.
8 ciszej, 7 ciszej, 6 ciszej, 5 ciszej, 4 ciszej, 3 ciszej, 2 ciszej, 1 ciszej, 0 ciszej.
O, już go prawie nie słychać. Mam nadzieję, że to się nagra, bo to jest strasznie cichutki dźwięk. OK. No to może ustawmy na jakąś w miarę rozsądną tą głośność. OK. OK, myślę, że na 5 wystarczy. Kolejna rzecz, czyli punkty 2, 5. To zmieniają głosy syntezatora. Tutaj mamy syntezator Triple Talk, on ma kilka głosów, tylko one się nazywają niestety po angielsku, mają nazwy po angielsku, tak jak Perfect Pull, Precise Speed, Vader, Robo Robert, Big Bob i tak dalej. On niestety będzie czytał po polsku, więc no, chyba nie muszę mówić, jak będzie to czytane. Więc żeby to lepiej pokazać, ja na wszelki wypadek wyjdę stąd, czyli albo Z akord, albo E akord. Nacisnąłem E akord. I przejdę do menu statusu na szybko i zmienię język. Potem wyjaśnię, o co tu chodzi. OK. Mamy tutaj teraz język angielski. I może właśnie tutaj lepiej pokażę te głosy. Czyli znowu wchodzę do ustawienia parametrów mowy. Trzeci, czwarty, piąty ze spacją. Set speech parameters. I teraz tak. OK, pierwszy głos. Perfect Paul. To był Vader. Ja jeszcze raz się cofnę, żebyście usłyszeli, jak mówi Perfect Paul.
Perfect Paul.
Teraz Vader będzie.
Vader.
Taki bardzo niski głos. Następny głos.
Big Bob.
Big Bob.
Precise Speed.
Precise Speed. O, to był pogłos. Tu nazwa tego głosu to jest Ricochet Randy. Tak mniej więcej. Nie wiem, chyba dlatego tak się nazywa, bo jest ten pogłos towarzyszący wymowie tego głosu. Ja jeszcze raz się cofnę do Precise Speed. Jeszcze raz pokażę, jak on wymawia Ricochet Randy. A może ja zwolnię jeszcze syntezator. Zaraz pokażę, jak zwolnię. No niestety niżej się nie da, czyli jest najwolniej. Następny głos. Przepraszam, nie to. Kurczę, przepraszam. OK, piąty ma być. Cały czas mi się mylą klawisze. Beef. To też taki w miarę niski głos. I ostatni głos. A nie, jeszcze nie ostatni. Skip.
Robo Robert.
No to taki robotyczny trochę głos. Szczerze powiedziawszy, w ogóle dla mnie ten syntezator jest dość niewyraźny. A co dopiero, jeżeli kurczę jest, no, jeszcze z takimi jakimiś efektami, pogłosami dodatkowymi, no niewiele to można, szczerze powiedziawszy, zrozumieć. Może dla kogoś jest ten syntezator w miarę zrozumiały. No, przyznam się szczerze, że po angielsku faktycznie trochę lepiej brzmi niż po polsku. No to co by o tym syntezatorze nie mówić, jest jednak w miarę wyraźny, jeżeli chodzi o język angielski, ale też nie za szybko. Dobra, na razie wyjdę z tego, exit, i wrócę. Może nie, może wróćmy do Perfect Pole. Dobra. Ja przełączę się z powrotem na język polski. Ja potem wyjaśnię, o co chodzi z tymi językami. Dobra, jesteśmy. Czyli to były zmiana głosów syntezatora. Z powrotem jesteśmy w ustawieniach parametrów mowy. I teraz będzie zwiększanie i zmniejszanie szybkości wymowy. Teraz to było dwójka, teraz tak jest najwolniej, czyli 0. A zmniejszamy to trzecim punktem, zwiększamy szóstym. Teraz będę zwiększać. Ja go jeszcze w miarę rozumiem, ale reszta może go nie rozumieć, dlatego ja go zwolnię do może jedynki, tak jak było poprzednio, albo do dwójki. No, chyba tyle wystarczy. Okej, dalej. Intonację możemy zwiększać poprzez naciskanie czwarty, szósty. Okej. No i może zejdźmy też do zera, żeby pokazać, jaka jest najniższa. Zmniejszamy literę K, czyli pierwszy, trzeci. Okej. No to ustawmy tak, jak było, czy tam chyba 5, czy 6. Okej. Dalej. Teraz kombinacją. Momencik. Piąty, szósty zwiększamy bez akordu, oczywiście. Ja powiem, jeżeli coś będzie z akordem. Zwiększamy, albo może. Nie, dobrze, okej. Niech to będzie. Zwiększamy wysokość. Okej, to mamy maksimum, czyli 9. I teraz schodzimy do zera, czyli drugi, trzeci. Okej, i to jest najniżej. Jak pójdziemy dalej, to usłyszymy dźwięk. O, właśnie. Dobra, to ustawmy go tak, jak był, czyli o mniej więcej w tym punkcie byliśmy. Teraz to cały czas jeszcze omawiam takie parametry, które można jakoś tam zwiększać lub zmniejszać. Była głośność, prędkość, intonacja, wysokość. Zmienialiśmy głosy. No to może teraz artykulacja. Artykulację zwiększamy poprzez naciskanie czwartego punktu z akordem. Okej. I zmniejszamy pierwszym punktem z akordem, czyli tak jakbyśmy chodzili po menu. No dobra, ustawmy tak jak było, czy mniej więcej na 5. Dobra. Czyli to wszystko tak mniej więcej wypoziomowane jest. Okej. Dalej. Teraz właściwie już się skończyły takie parametry, że tak powiem, takie, które można płynnie jakoś tam zwiększać czy zmniejszać. I teraz mamy taki parametr. Teraz są takie parametry, które zależą od wciśnięcia odpowiedniej kombinacji. Na przykład ustawianie, wymawianie interpunkcji. Jak naciśniemy Z, to jest brak wymawiania interpunkcji. Powiedział nie interpunkcja. No, czyli po prostu no, nie będzie wymawiał interpunkcji. Teraz interpunkcja taka minimalna, taka podstawowa. Naciskamy literę S jak sum interpunction. Punctuation, Boże, jakie? O Jezu, mój angielski. No dobrze. Punctuation. Przepraszam, zaprezentowałem swój poziom angielskiego. Ok. Niektóre interpunkcja. Dobra, no to nam będzie czytał jakieś znaki przystankowe, takie, no mówię, te najbardziej podstawowe. Jeszcze, żeby zwiększyć tą interpunkcję, no to jest most, taki stopień, most punctuation, czyli M litera, M jak Maria. Większość interpunkcja. No i żeby już zmaksymalizować, czyli dosłownie wszystko ma mówić, czyli T, jak chyba z tego co się domyślam, total punctuation. Coś mi dzisiaj odbija. Dobrze. O proszę, nawet nam tu ładnie powiedział, jak on jest w stanie mówić. Nacisnąłem literę T i zaczął nawet nam spację czytać. No, ja bym mnie to by wynerwiało, jak on by tak wszystko czytał, więc ja zazwyczaj, ponieważ i tak bardzo rzadko używam syntezatora, to ustawiam na brak interpunkcji, czyli litera Z. Ok. A aktualne ustawienie interpunkcji możemy sprawdzić poprzez literę P jak punctuation. No właśnie, aktualna interpunkcja jest nie, czyli mamy ustawione, że brak interpunkcji. Dobrze, dalej ustawianie wymawiania liczb. Mamy tylko dwie możliwości, czyli albo pełne liczby, żeby czytał, albo cyframi. I to się ustawia literą N jak number. Mów pełne liczby. Mów cyfry. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Mamy ustawianie znaków i wyrazów, znaczy echo, klawiszy i tak dalej. I to się przełącza klawiszem spacją. Domyślnie jest echo klawisza włączone. I teraz ja będę naciskał spację i poznamy kolejne możliwości ustawień. Echo klawisza słowa, czyli po prostu jak damy spację, to będzie nam wymówił ostatnio napisane słowo. No to chyba jasne, normalnie jak piszemy, mówi znaki, ale jak damy spację, powie też słowo. Z klikiem klawiszy. Nic nie mówi, ani znaków, ani wyrazów, natomiast podczas pisania jest klik klawiszy, taki sygnał. I to zależy, czy piszemy tekst, czy podajemy nazwę pliku, tak samo ten dźwięk klawiszy jest aktywny. Klawisze wyciszone, czyli nie ma kliku klawiszy, nie ma w ogóle żadnej wymowy klawiszy, jakie wciskamy, nic, totalnie. Echo klawisza, czyli po prostu chodzi o echo znaków. I to było domyślnie ustawione. Teraz tak, teraz mamy jeszcze takie dwie pożyteczne kombinacje, bardzo fajne. Pierwsza z nich, właściwie obydwie z nich, włączają tryb syntezatora mowy, ponieważ Braille'a nie tylko możemy używać jako notatnik, nie tylko jako linijkę brajlowską, ale także jako syntezator mowy. Ja spróbuję może już w znacznie dalszej części podcastu jakoś to zaprezentować, jak używać Braille'a jako syntezator mowy. Nie wiem tak naprawdę, czym się te opcje różnią. Pierwsza to jest akord P, jak ją zaraz nacisnę. Ja wiem tylko, że w Braillite'ach tych starszych, czyli 2000, ta opcja mogła uruchamiać tryb monitora Braille'owskiego. Znaczy formalnie to on chyba też mówił, że to był tryb syntezatora mowy, ale można było uruchomić w screen readerze właśnie linijkę Braille'owską Braillite i powiem, no jakoś to chodziło, pamiętam. Nie wiem, testowałem, było nieźle. Dobrze, no to ja nacisnę najpierw to akord P, czyli pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i spacja. No niestety przyspieszył. I teraz, żeby powrócić, muszę nacisnąć ustawienie parametrów mowy, czyli czwarty, trzeci, czwarty, piąty z akordem i akord P. Ok, powróciliśmy, bo tam właściwie jak będziemy w tym trybie syntezy, to właściwie chyba nic nie jesteśmy w stanie praktycznie zrobić. Tylko tyle, że on czeka na połączenie i po prostu z czasem, jeżeli czekanie chyba przekroczy jakiś tam limit, to będzie cały czas mówił komunikat oczekiwanie na połączenie szeregowe. Właściwie taką samą rolę odgrywa kombinacja akord S, czyli ponieważ on nam wyszedł nawet z ustawień parametrów mowy, więc ja wejdę jeszcze raz. Trzeci, czwarty, piąty akord. I akord S. Drugi, trzeci, czwarty i spacja. No i mamy to samo. I wychodzimy tak samo. Okej. Czyli wchodzimy jeszcze raz potem do ustawień parametrów mowy, czyli trzeci, czwarty, piąty i spacja i jeszcze raz S akord. I to tyle, jeżeli chodzi o parametry mowy. W sumie tu chyba nie ma co jakoś tam ustawiać. Aha, tylko jeszcze przypomniała mi się jedna rzecz związana z ustawieniami parametrów mowy. Czyli jeszcze raz wracamy do ustawień parametrów mowy, czyli trzeci, czwarty, piąty z akordem, czyli ze spacją. I teraz tak, mamy jeszcze taką jedną kombinację fajną dostępną. Mianowicie to jest piąty, szósty akord i drugi, trzeci akord. I co tym zwiększamy albo co zmniejszamy? Okej, okay. Już mówię. To jest ustawienie. Może zaprezentuję, co Braillite mówi, jak będziemy przełączać te profile. Może jeszcze go troszkę zwolnię, bo się tutaj nie posłuchał. O. Dobra. Aha, bo on był ustawiony. Momencik, to ja już wyjaśniam, bo tu właśnie słychać, że tu on z różną szybkością mówi. Te numerki, czyli numer głosu 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, chyba do 5 jest, to są nic innego jak profile ustawień mowy. W tej chwili domyślny jest numer 1 i on po prostu sobie tutaj jest ustawiony, że ma gadać wolno. Ja teraz wszystkie postaram się zwolnić do zera. To jest jedynka. Teraz piąty, szósty akord przesuwamy się do przodu, czyli teraz będzie numer 2. Ok. I teraz też go zwalniamy, czyli trzeci punkt. Dobra. Teraz numer głosu 3, czyli piąty, szósty akord. Znowu cofamy się drugi, trzeci akord analogicznie. Ok, zwolniony. Zwolniony. Ok. I teraz tak, do czego służą w ogóle te profile? Te profile służą do tego, żeby sobie po prostu ustawić każdy jakby profil osobno, żeby potem w razie czego móc go w każdej chwili sobie włączyć. Bo na przykład jakiś plik komuś się czyta z takimi ustawieniami. I do kolejnego pliku, który według danej osoby powinno się czytać z innym głosem, inną prędkością i tak dalej. No, trzeba by zmieniać ustawienia całego Braille'a. No to po co tak? Lepiej ustawić sobie takie profile, których jest jeden. Znaczy, przepraszam, 5, Boże, co ja gadam? 5, zaraz jeszcze sprawdzę. Tak, 5. 5 takich profili. I po prostu potem go sobie w danej sytuacji ładnie włączyć. Braille domyślnie pracuje na profilu pierwszym, natomiast syntezator mowy, jak przełączymy go w syntezator mowy, używa profilu 5, dlatego wcześniej, jak pokazywałem, jak się przełączyć w tryb syntezatora mowy, mówił głos numer 5. O ile dobrze pamiętam. Dobrze. I teraz tak. Ok, no to już sobie ustawiliśmy. Mamy pierwszy ten profil bardzo mocno zwolniony. Ustawmy sobie drugi na przykład, żeby był po prostu troszkę szybszy. Ok, i żeby używał innego głosu. Na przykład Big Bob. Ok, enter. I teraz tak, jak sobie załadować taki profil? Jesteśmy gdzieś w pliku, wpisujemy akord Y, czyli pierwszy, trzeci, czwarty, piąty, szósty akord, głos. I tu musimy wpisać numerki. Wpisujemy jedynkę. Ok. I już to mamy. Numer głosu 1. O, i widać nawet już. Później dajemy Enter po jedynce. On mówi numer głosu 1. Nie wybieramy tego z menu, tylko po prostu naciskamy jedynkę. I dajemy Enter. Czyli E akord. I teraz chcemy zmienić na tą naszą dwójkę. No to znowu Y akord. Głos i teraz dwójkę. O, i od razu nam się zmienił. Enter. Tu już nic nie mówi, ale już jesteśmy w tym profilu 2. No, czyli to tak mniej więcej pracuje. Jest to bardzo przydatne. Tak sobie myślę. Dobrze, to teraz ja może. Ok, to chyba tyle co do ustawień parametrów mowy. Znaczy, jest jeszcze jedna rzecz, ale ona się przyda w innych sytuacjach. Znaczy, jest jeszcze taka ładna jedna rzecz, ale ja ją zaprezentuję przy okazji jednej z opcji menu statusu. I to tyle, jeżeli chodzi o ustawienia parametrów mowy. I to też tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część podcastu o Braille'cie Millennium. Do zobaczenia w następnej części. Jeżeli ktoś by chciał ze mną się skontaktować, to podaj adres fura2 fura2 małpa o2.pl. Tam można pisać jakieś uwagi na temat tej pierwszej części i w ogóle moich podcastów, może jakieś propozycje na następne podcasty. Niestety ostatnio rzadko bywam na TikToku, ale czasami można mnie tam spotkać. No i jak powiedziałem, do zobaczenia w przyszłej części. Jeżeli chodzi o tą część, to już dziękuję bardzo. Kłania się Artur Rutkowski. Thank you.